Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam w studiu mojego gościa. Jest nim Krzysztof Gara z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z oddziałem w Sieradzu. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
Pracownicy placówki, w której pracujesz, policzyli po raz kolejny nietoperze. Wiem, że wielokrotnie brałeś udział w liczeniu nietoperzy. Proszę, powiedz mi, jak to wygląda i dlaczego w ogóle liczycie nietoperze?
Liczenie nietoperzy ma związek po prostu z ich ochroną. Żeby coś chronić, to trzeba poznać. No, jednym z takich elementów jest po prostu znajomość liczebności, znajomość struktury gatunkowej, znajomość trendów, które funkcjonują w danej grupie zwierząt. Dlatego takie liczenia, zresztą nie tylko nietoperze się liczy, bo liczenie to jest jedna z metod badawczych, żeby po prostu poznać życie jakiegoś gatunku. Jak się liczy nietoperze? No przede wszystkim liczy się bezpiecznie dla nich, bo to jest najważniejsze. Można powiedzieć, że stosunkowo łatwo, ponieważ ta akcja liczenia jest to akcja zimowego liczenia, tak? Czyli nietoperzy śpiących w swoich zimowych kryjówkach, które zapadają w taki bardzo głęboki sen nazywany hibernacją. Trwa to nieraz nawet i 6 miesięcy, no więc jak się znajdzie miejsce, gdzie one po prostu hibernują, no to tam łatwo można je policzyć, łatwo lub nie, no bo to tak naprawdę łatwo, dlatego że śpią i nie uciekają, ale znalezienie takiego nietoperza schowanego w szczelinie skalnej to nie znaczy, że da się policzyć wszystkie, no i też niełatwo, bo ocenia się gatunek, płeć, a to można zrobić wtedy, kiedy on jest w miarę dobrze widoczny. Należy to robić jak najmniej inwazyjnie, żeby nie dopuścić do tego, żeby się nietoperz obudził, no bo każde wybudzenie może być dla niego nawet i tak dramatyczne w skutkach, że nie doczeka wiosny. Ponieważ on bazuje na energii, którą zgromadził przez okres aktywności, no i musi mu ona wystarczyć na cały ten sezon uśpienia. Jak będzie się często wybudzał, no to po prostu mu zabraknie paliwa.
Jesteście chyba jedynymi osobami, które mogą wejść do tych jaskiń, bo z tego co wiem, to wszystkie jaskinie w Załęczańskim Parku Krajobrazowym zamknięte są dla osób z zewnątrz.
Przede wszystkim odbywa się to przy udziale chiropterologów zajmujących się profesjonalnie tymi zwierzętami z wielu ośrodków. No i oczywiście na podstawie wszystkich potrzebnych zezwoleń, także z tego powodu, że faktycznie akurat miejsca, zwłaszcza w jaskiniach, bo tu akurat chyba to wcześniej nie padło. Ta nasza akcja jest związana z liczeniem nietoperzy w jaskiniach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Głównie. W większości są to obiekty zamknięte dla zwiedzających, ale oczywiście dla celów naukowych jak najbardziej. To jest zrozumiałe, że wtedy z odpowiednią zgodą można takie czynności dokonywać.
No i ile jest tych nietoperzy?
Ile jest nietoperzy, to nikt nie wie, dlatego że nie sposób policzyć wszystkich. Tak naprawdę tu liczymy nietoperze, które się grupują w jakichś tam miejscach. No i można powiedzieć, że te nasze jaskinie, zwłaszcza jaskinia Szachownica, należy do jednych z 5 największych zimowisk nietoperzy w Polsce. No i z tego powodu to jest takie miejsce, które ściąga tutaj chiropterologów. Warto tam właśnie prowadzić monitoring. Zresztą on jest prowadzony od już kilkudziesięciu lat. No i można powiedzieć, że ta nasza tutaj jaskinia, lokalna jaskinia Szachownica, wniosła bardzo duży wkład w poznanie tej trudno poznawalnej grupy zwierząt, no bo one funkcjonują wtedy, kiedy my śpimy, no to choćby z tego powodu.
Kto tam mieszka? Gacki, nocki?
Kilkanaście gatunków nietoperzy można spotkać w jaskini Szachownica. Wiadomo, są gatunki, które zimują w większej liczebności, są też takie, które znajdywane są pojedynczo czy w jakichś niewielkich liczebnościach. Liczna jest tam na przykład załoga takich małych, czarnych, sympatycznych nietoperzy zwanych mopkami. Najliczniej chyba nocki nadterera, nocki duże, no i później wiele jeszcze innych gatunków tych. Te nazwy niewiele mówią, nocki rude, nocki branta, wąsatki, łódkowłosy, bechsteina i tak dalej. Także, no ale cała ta plejada. W zasadzie większość nietoperzy właśnie, które wybierają tego typu schroniska na zimę, większość polskich nietoperzy oczywiście można znaleźć w jaskini Szarownica. Pewna część nietoperzy w ogóle do jaskini nie zagląda. Tak? Są to nietoperze, można je tak umownie nazwać, leśnymi. One preferują dziuple drzew, jakieś zakamarki w budowlach i w jaskiniach po prostu nie występują, nie szukają tam tych zimowych schronień.
Edukacja ekologiczna jest już coraz większa, ale jeszcze i tak niektórzy czują jakiś strach, jakąś obawę przed tymi ssakami, a przecież to są bardzo pożyteczne ssaki.
Edukacja na coraz szerszą skalę, tylko pytanie, czy świadomość już jest odpowiednia, tak? Ale faktycznie niewiele ludzi wiedzą na temat takich szczegółów życia z różnych grup zwierząt, a jeżeli chodzi o pożyteczność. No, czy gatunek pożyteczny, czy szkodliwy, to jest tak naprawdę odniesienie do ludzkiej gospodarki, bo w przyrodzie trzeba to za każdym razem powiedzieć, nie ma szkodników i nie ma gatunków pożytecznych. Można powiedzieć, że pełnią większą bądź większą rolę w funkcjonowaniu tego. Natomiast ten podział na szkodniki i pożyteczność to jest związany jakby z odczuciem ludzi i z tym, na ile te zwierzęta przeszkadzają nam tutaj naszym zdaniem.
To jest głos przyrodnika i ekologa.
Tak, dlatego mówię, z obowiązku to pierwsza sprawa. Zawsze to od tego zaczynamy. I oczywiście nietoperze są bardzo, można powiedzieć, przyjazną grupą zwierząt dla ludzi w sensie prawdziwego oddziaływania, bo przypisywano im wiele różnych tam tajemniczych i złych cech, ale to są tylko mity, a prawda jest taka, że one razem z ptakami odpowiadają za regulację populacji owadów, a owady to szczególnie, że tak powiem, taka grupa zwierząt, która potrafi dla ludzi na wiele sposobów być bardzo niekorzystna, uciążliwa, nieznośna, już na wiele różnych sposobów, bo zaczynają od samopoczucia. Wyobraźmy sobie funkcjonowanie w środowisku, w którym jest 1000 razy więcej komarów niż teraz jest straty w rolnictwie, w leśnictwie, na wiele różnych sposobów. Więc mówię, to jest grupa zwierząt, która razem z ptakami odpowiada za utrzymanie owadów w jakiejś tam równowadze i są przez to sprzymierzeńcami człowieka po prostu.
I na pewno nie wkręcają się we włosy.
Nie, to jest oczywiście mit, żaden nietoperz świadomie w żadne włosy nigdy nie wlatuje, natomiast teoretycznie można sobie wyobrazić, że jakieś przestraszone, zabłąkane stworzenie w panice, nie widząc przeszkód, ponieważ ta fala dźwiękowa, która dla niego mówi o wszystkim, co się w okolicy dzieje, utknęła w jakiejś wielkiej czuprynie zmierzwionych włosów, po prostu nie wiedząc, że tam są. Być może kiedyś jakiś tam wpadł i powstała wielka panika i może i mit na tym polu. Ale oczywiście żaden nietoperz świadomie w niczyje włosy nie wlatuje, bo co on ma tam robić?
Czy to liczenie się już zakończyło, czy ta praca badawcza nadal trwa?
Co roku odbywają się dwa liczenia, styczniowe i marcowe. No tak się umówiono, żeby one odbywały się w możliwie jednym czasie w całej Polsce, żeby te wyniki były wiarygodne. Nietoperze śpiące się mało przemieszczają, ale jednak się przemieszczają, bo pewne tam ruchy w czasie zimy również są, no więc żeby je uwiarygodnić, to te terminy są w miarę stałe i obowiązujące, powiedzmy, w dużej przestrzeni, żeby nie było właśnie tych fałszywych informacji.
Ta populacja się zmniejsza czy zwiększa?
Można ogólnie przyjąć, że populacja nietoperzy się zwiększa. Są tam różne zawirowania i fluktuacje odnośnie różnych gatunków, ale można przyjąć, że populacja nietoperzy się zwiększa, co jest bardzo dobrą informacją. No, po ogromnym załamaniu tak za czasów stosowania DDT, bo to chyba z tym wszyscy się pogodzili, że można to wiązać, w tym momencie jest wyraźnie lepiej. Natomiast nie zawsze widać to w miejscu konkretnego liczenia, bo to też zależy od wielu różnych takich krótkotrwałych i lokalnych warunków. No, można na przykład coś takiego zauważyć na podstawie tych wyników naszych tutaj badań, tak ostrożnie oczywiście, ale przyjąć, że na przykład, że widać pewne zmiany związane choćby z ocieplaniem się klimatu, choćby zmienia się może ilość właśnie, bo różne gatunki preferują różne warunki, na przykład hibernują w innych miejscach lub waha się właśnie liczebność poszczególnych gatunków, jedne są bardziej, można powiedzieć, ciepłolubne, inne trochę mniej. One wszystkie potrzebują zimą temperaturę bardzo niską, ale jeden woli troszkę cieplej, drugi troszkę chłodniej. No w zależności od tego, jak właśnie zmieniają się warunki w zimowisku, to widać, że one zajmują różne miejsca, różne przestrzenie.
A powiedz mi, co myślisz właśnie o tych korytarzach dla nietoperzy, bo ja pamiętam, jaka była afera, że za bardzo duże pieniądze wybudowano nad trasą S8 mosty dla nietoperzy, można powiedzieć. powiedzieć. Czy one naprawdę tam latają? No chyba dla czegoś to zbudowano.
Nie chciałbym się narażać twórcom, pomysłodawcom i niczego przesądzać, ale może ostrożnie powiedziałem tak, że były to kosztowne konstrukcje, tak? Trzeba się zgodzić. No to może jednak lepsze efekty byłoby, gdyby podobnie całkiem niemałe środki przeznaczyć na jakieś inne cele służące właśnie nietoperzom. I być może efekt byłby wtedy korzystniejszy, ale to tak delikatnie i mówię,
bardzo dyplomatycznie.
Żeby się za bardzo i za mocno nie wyrażać w tym temacie.
To na zakończenie naszej rozmowy jeszcze taki apel do wszystkich tych, którzy będą w tym roku korzystać z pięknych uroków Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, żeby zachowywali się odpowiednio. Przede wszystkim nie śmiecili i nie wchodzili do jaskini, bo do nich wchodzić nie wolno.
No oczywiście, a jeżeli już jesteśmy w temacie nietoperzowym, to nigdzie nie należy płoszyć nietoperzy zimą, bo należy po prostu pamiętać o tym, że one tam wchodzą w taką, no to jest taka droga w jedną stronę, tak, do wiosny, albo przeżyją, albo nie, i żebyśmy ich nie wybudzali, bo wybudzanie to jest coś, co jest dla nietoperzy właśnie ryzykowne. Może się skończyć dla nich tragicznie.
Bardzo dziękuję za te informacje. Państwu dziękuję za uwagę. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Gara, pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z oddziałem w Sieradzu. Pięknie Ci dziękuję.
Dziękuję.